8 minut po 21. Już za kilka chwil przejdziemy do części stricte magazynowej. W niej podnoszenie ciężarów, żużel, lekka atletyka oraz kolarstwo. Dochodzi 14 minut po godzinie 21, no to startujemy już na dobre z częścią magazynową. Podnoszenie ciężarów na początek. Pochodząca z Zielonej Góry sztangistka Joanna Łochowska zajęła dzisiaj 10 miejsce w kategorii do 55 kg podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Polka w dwuboju uzyskała 186 kg, 84 w rwaniu i 102 w odrzucie. Była najlepsza w grupie B, jednak pokonały ją wszystkie zawodniczki z rywalizującej kilka godzin później grupy A. Po występie Łochowska ogłosiła zakończenie swojej kariery sportowej, a rozmawiał z nią dzisiaj po południu Jacek Białogłowy.
No generalnie jestem bardzo zadowolona. Przygotowania były bardzo trudne i tak naprawdę wisiały na włosku, więc tutaj bardzo się cieszę z tej kwalifikacji olimpijskiej, z tego dzisiejszego startu. Było to takie moje ukoronowanie 18-letniej przygody sportowej w ciężarach, także tutaj zrobiłam co mogłam, na tyle na ile stan zdrowia był w stanie mi pozwolić. Także no jestem zadowolona, tak naprawdę nie mogłam być wyżej, więc maksymalnie wykorzystałam wszystko co mogłam.
Czy któryś z wyników, który nie został zaliczony, uważa pani, że może niesłusznie został zaliczony, czy rzeczywiście wszystko było?
To znaczy, no mam tam jakieś swoje wnioski, natomiast nie widzę sensu jakby już tutaj oceny tego startu przez pryzmat, czy sędziowie mieli rację, czy nie. No w każdym razie dało to 10. lokatę, więc tutaj wynik tak naprawdę był drugorzędną sprawą, bo wyżej być nie mogłam, więc niewiele by to zmieniło, czy by od razu to zaliczyli, czy nie, po prostu inaczej by rozkładało się podchodzenie do moich ciężarów, także naprawdę już tutaj pod względem takim typowo wynikowym tego startu nie oceniam.
Te perturbacje z przygotowaniami, to pani mówi o zdrowiu, rozumiem.
Tak. Generalnie no nie chciałabym już tutaj jakoś tam rozwijać tego tematu, po prostu no moja wada kręgosłupa, którą mam od urodzenia przez ostatnie 2 lata mocno się posunęła, stąd no miałam bardzo, bardzo dramatyczne gdzieś tam przygody, które no na moment zawiesiły moją karierę w powietrzu i tutaj rzeczywiście ten czas pandemii pomógł, bo mogłam te przygotowania lekko rozłożyć i walczyć o te igrzyska.
Okej, chciałbym, żeby pani powiedziała o poziomie w ogóle finału, bo Filipinka, która wygrała, miała 224 kilo, 223, Chinka, druga 213, podium się kończyło zawodniczką z Kazachstanu, to jest około 30 do 40 kilogramów więcej od pani rezultatu. Ten poziom, olimpijski rekord, to jak ocenić właściwie? Bardzo wysoki.
No ciężko mi to oceniać tak naprawdę, no i jeżeli chodzi o stan aktualny, no to ja też gdzieś tam swoich rekordów życiowych nie zrobiłam. Moje gdzieś z tej kategorii to około 200 kilo z 58 kilogramów, czyli poniekąd gdybym była trochę do tyłu, jeżeli chodzi o stan zdrowia i w lepszej dyspozycji, no to powiedzmy, że byłabym w stanie gdzieś dźwigać około 205 kilo, tak zazwyczaj na treningach dźwigałam i gdzieś tam lepsze, gorsze starty, no to około tych 200-202 kilogramów byłabym się w stanie zakręcić, natomiast no to są dla mnie kolosalne ciężary i tak naprawdę no trochę przepaść. No ciężko mi z tym trochę negocjować, bo gdzieś ten poziom się potrafił wyrównywać, potem znowu gdzieś uciekał, więc no, gratuluję dziewczynom, no dla mnie poziom kosmiczny.
Ale pani tak sobie myśli, ta różnica jest tak duża, że to nie wszystko jest czyste?
Ciężko mi to oceniać tak naprawdę. No, mamy taki sport, jaki mamy. Ja daję z siebie wszystko, przez tyle lat zawsze dawałam. No, nie sądzę, że wszystkie dziewczyny gdzieś tam, bo rzeczywiście ktoś może mieć przecież dużo więcej siły czy predyspozycji i dźwigać po prostu większe ciężary. No, natomiast robią te ciężary wrażenie.
Okej, po zakończeniu uklękła pani koło sztangi, zdjęła buty. Klęknęła koło sztangi, tak. Ucałowała ją, uśmiechała się pani szeroko, nie śmiała. Mówi pani o ukoronowaniu kariery, czy to jest pożegnanie z karierą, pożegnanie z kadrą, pożegnanie w ogóle ze sportem? Niech pani mi powie, bo to tak wyglądało jednoznacznie, prawdę mówiąc.
Tak, to takie moje pożegnanie ze sportem w roli oczywiście zawodnika wyczynowego. Był to mój ostatni międzynarodowy start, no nie, zresztą nie tylko międzynarodowy, bo no takie po prostu uwieńczenie mojej, zakończenie oficjalnej kariery, więc tutaj ewentualnie może czasem, choć wątpię, na dzień dzisiejszy gdzieś się pobawić na takich zawodach podwórkowych, no ale to w ramach jakby relaksacji, a nie gdzieś tam już tego sportu wyczynowego, no więc to było też moim takim marzeniem, że zawsze chciałam kończyć tą karierę na najwyższym z możliwych szczeblu zawodów, a więc na Igrzyskach Olimpijskich i udało mi się to tak naprawdę. Wynik był tutaj drugorzędny, bo ja wiedziałam, że ta grupa A będzie, no tak jak mówię, lekko kosmiczna, więc nawet moje rekordy życiowe tutaj niewiele by mi pomogły, może bym się przesunęła lokatę bądź dwie, natomiast no jestem z siebie dumna i cieszę się, że właśnie w ten sposób mogłam zakończyć tą piękną historię sportową.
Ale kończy pani, bo to zdrowie, czy też już pani poczuła, że to już kres, nie wiem, pani możliwości, że już dalej się nie da iść, czy jeszcze coś innego decyduje?
Przede wszystkim zdrowie, tak? No ja już sobie zdaję sprawę, że nie jestem w stanie dźwigać tak jak kiedyś dźwigałam, wynika to z pewnych zmian technicznych spowodowanych właśnie zmianami w kręgosłupie, więc to też już nie było też tak lekkie i przyjemne jak wcześniej, tym bardziej, że no gdzieś tam byłam tym przysłowiowym mistrzem precyzji i techniki, natomiast teraz mimo, że gdzieś tam dla pośredniego widza tego jakby nie widać, natomiast no ja już to odczuwam i wiem, że po prostu moje ciało już nie chce dźwigać w ten sposób, inaczej nie potrafię, są to zbyt mocne zmiany konstrukcyjne, więc tutaj po prostu raz, że to, a dwa, że już mówię, no już też chcę mieć troszkę nowe wyzwania w życiu, a trzecia rzecz, że już po prostu trochę żyć luźniej, cieszyć się tym życiem, gdzieś tam spędzać czas więcej z rodziną, z przyjaciółmi. No mówię, sportowo czuję się bardzo spełniona, a jednak to życie gdzieś tam już ucieka, więc też chciałabym trochę więcej tej swobody, tego luzu i mniej tego kata w głowie, który mówi odpoczywaj, śpi i trenuj, odpoczywaj, jedz, śpi i trenuj i tak w kółko w zasadzie.
Dziękujemy Joannie Łochowskiej za te wszystkie lata pięknej kariery i za te wszystkie sukcesy. To tyle, jeżeli chodzi o podnoszenie ciężarów. Za kilka chwil będziemy rozmawiać o żużlu. 25 minut po godzinie 21. W tej części magazynu sportowego Radia Zachód pomówimy o czarnym sporcie. Żużlowiec Stali Gorzów Oskar Paluch zdobył złoty medal Mistrzostw Świata w klasie 250 cm sześciennych. 15-latek zdobył w niemieckim Kloppenburgu 14 punktów i od Wawy przedził drugiego Duńczyka Niklasa Agarda, który jako jedyny pokonał go w trakcie zawodów. Z sukcesu swojego podopiecznego i zarazem syna, rzecz jasna, dumny jest trener Piotr Paluch.
Ojciec dumny, oczywiście szczęśliwy, zadowolony, a tak merytorycznie podsumowując ten występ.
No, zadowolony, że fajne zawody odbiegane, fajne biegi, okraszone tytułem mistrza świata w kategorii 250 młodzieżowych, a sam turniej był dosyć ciekawy, tor krótki, techniczny, 250 metrów, poza tym trzy kolejki odjechane, każdy po trzy biegi, spadł deszcz, duża ulewa, bardzo duża i organizatorzy stanęli na wysokości zadania, zrobili tor, zawody zostały dokończone. Można powiedzieć tym malkontentom, którzy mówili, że jedziemy dalej za wszelką cenę, ponieważ Duńczycy gonili, a Oskar później pokazał, że w tych trudnych warunkach też równie dobrze się ściga, równie dobrze jeździ i wywalczył bezdyskusyjny tytuł.
Czytałem, że ważną osobą tutaj, jeżeli chodzi o pomoc, był Krzysztof Jabłoński, tak?
To prawda, Krzysztof Jabłoński, Adam Czechowicz, którzy pomagali w parkingu. Jeździliśmy na jednostce napędowej Krzysztofa Jabłońskiego i okazała się ona bardzo dobra, dobrze spasowana, no i na te warunki najszybsza.
Mistrz świata Oskar Paluch, ładnie to brzmi, prawda?
No fajnie brzmi, to ostatnie zawody na 250-kach i lepiej sobie już nie mogłem wymarzyć, zostać mistrzem świata na 250-kach. No i fajnie było się pościgać tam zawsze na innym torze i z innymi rywalami z innych krajów.
Tata mówi tor techniczny, czyli wymagający?
No był inny zawsze niż w Polsce. Taki ciekawy tor, krótki, bardzo, bardzo twardy, inny niż wszystkie.
Powiedz, jak te biegi ci się poszczególne układały?
No, jak biegi, tam nieraz wychodziłem czwarty nawet ze startu i potem byłem pierwszy.
Ogólnie prawie, że perfekcyjnie, tam tylko jeden zgubiony punkt, no ale to nie ma co chyba wybrzydzać.
Tak, nie ma co wybrzydzać. Ważne, że się udało, wszystko dobrze i jest okej. Okay.
Ci najgroźniejsi rywale Duńczycy, widać, że to też zawodnicy z potencjałem?
Tak, bardzo wszyscy dobrze jeżdżą i są bardzo ciężkimi rywalami.
Jak to jest w ogóle takie w ogóle poczucie, bo to jako pierwszy Polak wygrałeś 250 na Mistrzostwach Świata?
No jeszcze nie do końca tak dowierzam, myślę, jeszcze musi trochę minąć czasu, żeby na spokojnie, bo teraz i treningi, i zawody, i nie ma czasu, żeby o tym pomyśleć, ale bardzo fajne uczucie.
Dużo szumu wokół ciebie się robi, jak to odbierasz w ogóle?
Tam staram się o tym nie myśleć, nie czytać tego wszystkiego i robić swoje.
Dobrze w takiej sytuacji mieć doświadczonego ojca, który jeździł długo i ma swoje doświadczenie i pilnuje też tego wszystkiego.
Tak, zawsze coś podpowie, coś czego nie robić, co robić i zawsze się czuję pewnie, jak tata gdzieś jest na zawodach, zawsze tak czuję się, że będzie dobrze.
21.33 na zegarach. W tej części trzeciej magazynu sportowego Radia Zachód pomówimy o królowej sportu. 2 złote, 1 srebrny medal to dorobek LKS-u AJP Gorzów w lekkoatletycznych mistrzostwach Polski do lat 23. Złoto na 200 i srebro na 100 metrów zdobył Łukasz Żoka. Najlepszy na 400 metrów był Daniel Sołtysiak. Występ całej swojej ekipy podsumowuje trener Tomasz Saska.
Od 100 metrów trzeba zacząć. Łukasz Żok. Srebrny medal ze świetnym wynikiem. 10.44 w eliminacjach i 10.43 w finale. Także super, jestem zadowolony, przegrał minimalnie setkę, która jakby nie jest naszym priorytetem, ale trzeba szybko biegać 100 metrów, żeby szybko biegać 200. I na drugi dzień udało się wygrać 200 z rewelacyjnym rekordem życiowym. Niestety pogoda nam nie pomogła, bo -1.3 wiatr przeciwny, także wynik mógł być w granicach 20-60, nawet z dobrym wiatrem. Także tutaj Łukasz rewelacyjnie się spisał. No i też w pierwszy dzień złoty medal Daniel Sołtysiak potwierdził dominację na 400 metrów. Piąte miejsce Bartosz Sołtysiak, też z wyrównanym rekordem życiowym. Tutaj też mogło być trochę lepiej, mógł być nawet medal, ale piąte miejsce, najlepszy wynik w karierze. Także dobrze to wygląda. Jędrek Radzewicz na Płotkach z problemami zdrowotnymi generalnie cały rok. 7 miejsce, 2 rekordy życiowe i w eliminacjach w finale, ale myślę, że w przyszłości będzie biegał dużo, dużo szybciej, jeżeli po prostu mu zdrowie na to pozwoli. Co mieliśmy jeszcze? Mieliśmy jeszcze sztafety. Sztafety trochę faktycznie mogły być wyżej nawet, ale trochę oszczędzają chłopaków. Nie wystawiłem najmocniejszego schodu na 4-400, bo nie chciałem Łukasza męczyć. Żoka i biegaliśmy 400, zajęliśmy 4. miejsce minimalnie. Prawie byśmy medal zdobyli, ale niestety zmiany nie były najlepsze. Czas był przyzwoity, ale w tym roku poziom bardzo wysoki. I na 4-400 w mocno rezerwowym składzie z Antkiem Walickim, który wrócił, i z Olafem Pióro, który też jakby powrócił po dłuższej przerwie, 5. miejsce. Także myślę, że bardzo dobry występ. Chyba 125 punktów zdobyliśmy.
No właśnie, Antek Walicki wrócił, to cieszy, bo też miał tam swoje perturbacje, tak?
No, pół roku praktycznie nie trenował. Także czy wrócił, to nie wiem, to się okaże, ale na razie był na zawodach, także zobaczymy, co z tego będzie.
Dla tej ekipy młodzieżowej to już właściwie koniec sezonu, czy jeszcze jakieś plany?
Nie, koniec sezonu. Odpuszczamy, cały miesiąc mają wolne wakacje. Sezon był bardzo długi od sezonu halowego po Mistrzostwa Europy i teraz Mistrzostwa Polski, także zasłużone wolne. No i od września wracamy znowu z kolejnymi przygotowaniami na przyszły rok i tam nowe cele, które są bardzo poważne przed nami.
Jest trochę niedosyt, jeżeli chodzi o Daniela Sołtysiaka, no bo no nie udało mu się tej życiówki z zeszłego roku pobić.
No myślę, że tak, ale tam parę czynników było, które zaważyły. No jest na pewno światełko w tunelu, że będzie bardzo szybkie bieganie, bo po drodze teraz 300 metrów, które pobiegł najszybciej w życiu i to zdecydowanie. Nie wytrzymał trochę tego biegania, także myślę, że tu są jeszcze jakieś rezerwy i w sztafecie pobiegł tak samo bardzo odważnie. Także myślę, że no, ten rok był taki, powiedzmy sobie, no musiał się ustabilizować na jakimś poziomie. Był blisko co prawda tych życiówek, ale no, gdzieś tam biega nawet czy lepiej, czy gorzej, zawsze gdzieś w pobliżu 47.6, 7.0. Także zobaczymy, co będzie w przyszłym. Myślę, że przyszły rok już będzie taki bardziej dla nas stabilny, dla niego, i myślę, że będzie biegał regularnie koło 46 sekund.
No bo po igrzyskach zawsze jest przesilenie i to jest szansa, żeby się mocniej gdzieś załapać, tak? W tej krajowej czołówce.
No w przyszłym roku Mistrzostwa Europy w Monachium mamy, także tutaj już jakby no będziemy się nastawiać, żeby i Łukasz indywidualnie pojechał na Mistrzostwa Europy, czy ze sztafetą krótką, i tak samo Daniel. Także no To jest jedna rzecz, no mówię, a młode zawodniczki też będą wchodzić w kategorię młodzieżową, także zobaczymy, jak one sobie poradzą jakby w tym wieku trochę starszym.
Tyle trener ALKS-u AJP Gorzów Tomasz Sacka. Z kolei za ZSU AWF-u Gorzów brązowy medal na tej imprezie wywalczył młodzież Gracjan Sabajtis, który mówi, że jest zadowolony z tego występu.
Zwłaszcza, że zakończyłem zawody życiówką i uważam, że no w obecnym stanie to uważam, że zdałem się wszystko, co tylko mogłem.
Układało się to tak, że powoli, aż przyszła piąta seria i ten decydujący rzut, jak się okazało.
Tak, zresztą tak samo jak w zeszłym roku było podobnie i w tym roku także, więc nie mam powodu, żeby być niezadowolonym. Będę oczywiście dalej trenował, żeby było jak najlepiej. I na pewno też będzie trzeba trochę ze zdrowiem powalczyć, bo niestety, ale no z kontuzją kolana musiałem wystartować, ale jakoś się to udało.
Jeszcze za rok będzie szansa powalczyć o młodzieżowe medale, ale konkurencja paradoksalnie będzie silniejsza, a nie słabsza.
No tak, no trzeba to przyznać, że konkurencja będzie naprawdę dosyć poważna. Kiedy pomyśli się o piłacie, o którym trąbi na cały sportowy świat, o Ratajczyku, który swego czasu również dominował, no i Ziółkowskim, który powoli, ale bardzo, bardzo mocno się rozkręca i zobaczymy, co pokaże za rok. Jestem bardzo ciekawy i mam nadzieję na ciekawą walkę w przyszłym roku z nimi.
Na razie życiówka 59-20, no czyli trzeba co też 60 metrów się zabrać i to porządnie.
W tym roku chciałbym jeszcze powalczyć, ale no niestety będzie trzeba zająć się rehabilitacją póki co.
Za to jedynym medalistą ZRKL-u Zielona Góra w Suwałkach był trzeci w skoku łotyczce Krzysztof Puczko, który ten brązowy krążek zdobył dość niespodziewanie. Pozostała trójka zielonogórzan bez specjalnych zachwytów. Z trenerem ZRKL-u Jerzym Walczakiem występ na Mistrzostwach Polski do lat 23 podsumował Krystian Machalica.
Jeden medal, to dużo czy mało?
Dla mnie dużo, dlatego że pojechała czwórka zawodników z zadaniem znalezienia się w pierwszej ósemce. Ja tylko przypomnę, że U23 to znaczy, że startują zawodnicy maksymalnie do 22 roku życia, a w lekkoatletyce jest taki układ jeszcze, że mogą być jeszcze tylko 20 i 21-latkowie, takie trzy roczniki. To jest taka kategoria przejściowa między juniorem a seniorem. I tak, z tych zawodników, którzy pojechali, liczyliśmy na 3 ósemki, może 4, bo to są po prostu miejsca punktowane. No zaskoczył nas bardzo mile Krzysztof Puczko w skoku łotyczce, zdobywając medal brązowy, no i bijąc rekord życiowy. To jest naprawdę duży wynik i gratulacje dla zawodnika i trenera Mariusza Żurowskiego. Ponadto punktowała jeszcze Weronika Dudek w pchnięciu kulą, była 8. Z dobrym wynikiem na ten sezon dla niej 11:37. No zawiódł nieco Michał Skopiński, który też powinien być w tej pierwszej ósemce w granicach 6 miejsca, bo tak wskazywał ranking Polskiego Związku Lekkoatletyki. No niestety był 10, 15:05 i nie punktował. No. Czwartą osobą był Dominik Kowalski, skoku zwyż, no niestety totalnie zawiódł, 1,79 m dla chłopaka, który ma życiówkę ponad 2 metry, no to jednak jest słaby, a nawet powiedzmy bardzo słaby wynik.
Zdecydowaliście się puścić tam samych zawodników bez trenera?
Tak, po prostu zawodnicy są wszyscy pełnoletni, nie było takiej potrzeby. Uważam, że to nie jest jakiś żaden błąd, tym bardziej, że odległość jest naprawdę duża, a wszyscy pozostali zainteresowani trenerzy w klubie, oni mieli w tym czasie inne ważne obowiązki. Nie?
A na miejscu jakby był trener, może by coś podpowiedział?
Zawsze jest ta możliwość. Proszę wziąć pod uwagę na przykład, że na igrzyska olimpijskie, może to pewnym proporcje zachowując, jadą zawodnicy i trenerzy, ale często są zawodnicy, których trenerów tam nie ma. Tam nie ma układu, że do każdego zawodnika jest jego trener. Jest inny trener. I jakoś sobie trzeba radzić, prawda? Poza tym, no ja mówię do mojego zawodnika, słuchaj, jak ty pojedziesz na igrzyska, oby tak było, to ja na pewno nie pojadę. Bo pojedzie trener kadry, albo nawet nie. To jest taki inny układ, no.
Na trenerze ten medal Krzysztofa Puczko, brązowy medal, to pan wspomniał, że to jest bardzo dobry wynik.
Tak, ten zawodnik od lat trenujący, skaczący, no nigdy się tak specjalnie na podium nie wyróżniał w tych kategoriach młodszych, czyli junior, młodszy junior. No wystrzelił nam tutaj w tym roku i cieszmy się, że chłopak nie załamał się tymi brakiem pozycji medalowych we wcześniejszych kategoriach wiekowych, ale rozwija się, bo dowodem jest na to ten rekord życiowy. No i miejmy nadzieję, że no będzie dalej kontynuował swoją karierę i to jest jeszcze tak zwany młody młodzieżowiec, ponieważ jeszcze za rok też będzie młodzieżowcem, także miejmy nadzieję, że za rok jeszcze będzie też walczył medal i z lepszymi wynikami, jeżeli chodzi o wysokości w skoku łotyczce.
Waga tych Mistrzostw Polski jest bardzo ważna, to jedna chyba z najbardziej istotnych imprez dla młodych zawodników w kalendarzu obecnie.
Tak, dla tej kategorii wiekowej, jeżeli chodzi o zawody krajowe, To jest najważniejsza impreza. Bo ważniejszej imprezy, jeżeli chodzi o zawody krajowe, niż Mistrzostwa Polski, to nie ma to w każdej kategorii wiekowej. To nie tam jakieś meetingi, tylko właśnie zawody o Mistrzostwo Polski.
A co teraz takiego ważnego, istotnego lub na przykład co teraz bardzo blisko w kalendarzu ZLKL-u?
No jutro jest wyjazd i to nie tylko ZLKL-u, ale wszystkich zawodników naszego województwa i innych województw, bo zaczynają się zawody znowu Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, a więc U18, czyli dla zawodników 16-17-letnich. Zawody są we Włocławku, od nas jedzie ekipa w składzie 5 zawodników i miejmy nadzieję, że też z jakimiś sukcesami, ale o szczegółach nie chciałbym zapeszać jeszcze przed wyjazdem. Do Włocławka jedzie 5 naszych zawodników i 2 trenerów. Opiekę szkoleniową będą sprawowali Mirosław Krzyżanowski i Krzysztof Filipowski. Miejmy nadzieję, że nie zawiodą nasi faworyci. I tutaj nazwiska podam. Jest to obaj chłopcy biegają na 400 metrów przez płotki. Igor Filar i Wojtek Kaczmarek powinni wrócić z medalami, ale to jest tylko sport. Ja mam nadzieję, że moja opinia się sprawdzi na zawodach we Włocławku.
14 minut dzieli nas od godziny 22. Pod koniec programu pomówimy jeszcze o kolarstwie. Od 2010 roku odbywa się cykl Grand Prix Kaczmarek Electric MTB. W ubiegłym roku z uwagi na pandemię koronawirusa organizatorzy zmuszeni byli ograniczyć liczbę imprez. W tym sezonie zdecydowanie lepiej, a podczas 5 wyścigu z tegorocznego cyklu w Sulechowie na starcie pojawi Wybiło się 465 kolarzy. Na miejscu był Marek Staniszewski.
Bartomiej Koleśnik, 5. Lubuski Pułk Artylerii.
Trasa znana, bo tutaj trenujecie na tej trasie, ale dystans mini, no to nie było chyba największe wyzwanie.
Znana trasa, jeździmy tutaj, trenujemy z kolegami. Może nie jest jakaś długa, ale dosyć wymagająca, techniczna. Bardzo fajne warunki do trenowania. Grupa BikeSul tutaj jak zwykle co roku świetnie przygotowuje trasę, także wielkie gratulacje dla nich.
Jest pan zaskoczony frekwencją?
Myślałem, że będzie jednak troszeczkę więcej ludzi, bo do tej pory przyjeżdżało na Kaczmarek Electric troszkę więcej ludzi, ale pojawiło się dosyć dużo mocnych zawodników.
Teraz 465 osób na starcie to chyba niezły rezultat.
Mam nadzieję, że co roku będzie coraz więcej jednak tych ludzi.
Kobus Bogdan z Murowane Gośliny.
Stanisław Kasowski, Wężyska. Leszek Gędziorczyk z Chlechów, MTB.
Należycie panowie do takich starszych juniorów, bo może przypomnijmy wiek.
78,5 dokładnie.
61, 70.
Podjęliście rękawice, w znakomitych humorach kończycie wyścig.
Tą trasę trochę znam, trochę była inna, nie? Ale odpowiadała mi ta trasa, nie? Nie lubię tych singli. Ci młodzi na tych singlach mnie odjeżdżali, nie ma mnie, a ja pod górę, prosta, w ten zastrzadu, przeszło 30 na godzinę i goniłem, ale zawsze zostawiałam na tych singlach. Ten wąski mostek, to nie, dawaj, ja przejadę go.
Jeśli chodzi o pogodę, no to troszeczkę chyba wam przeszkadzała jednak, bo jest parno.
Nie, pogoda super. A akurat nie w sam raz pogoda, bo nie za gorąco, nie za zimno.
Pan jest mieszkańcem Sulechowa, więc trasę zna pan znakomicie.
Teraz się zmieniła z tamtego roku, bo więcej było tych singli. Deszcz nie padał na początku, nie kurzyło się i była super trasa.
Panowie, jesteście od lat uczestnikami imprez Grand Prix Kaczmarek Electric MTB. No chyba cieszy to, że frekwencja podczas tych zawodów w Sulechowie jest znakomita.
Ja bardzo lubię tu Sulechów, nie? Bo fajne miejsce jest, jest gdzie zaparkować. No i trasa mi odpowiada. Ostatnio co jechałem, chociaż już za trudna trasa była dla mnie. Jej, ukochany, taki zjazd, taki więcej prowadziłem jak jechałem.
Pan także od wielu lat startuje w wyścigach Kaczmarka.
Tak, od początku startuję, jak już Kaczmarek powstał, od początku startuję. No, trasa w Sulechowie nie była taka trudna, bo ja jeżdżę w górach, bikę maraton też, to tam są faktycznie. No ale tu jest w miarę dla amatorów, to jest w miarę dobra.
Ja traktuję to jako zabawa. Zabawa, pojadę z kolegami, się spotykam po całego województwa, kupę kolegów. Wspaniała trasa, no i tak od 7 lat startuję, nie koledzy od początku, tego bakcyla chwyciłem, no jakoś sobie daję radę. ale nie jadę po to, żeby zwyciężać, tylko po to, żeby tą trasę przejechać. Jest frajda, żeby to po tych górach przejechać i tak dalej. O.
Podczas wyścigów Grand Prix Kaczmarek Electric MTB przy mikrofonie pracuje wielki znawca kolarstwa, nie tylko polskiego, pan Piotr Kurek. No i chyba cieszy to, że po tym okresie pandemii jednak tutaj no, odradza się to kolarstwo.
Ten rok jest lepszy od roku poprzedniego. W roku ubiegłym, w połowie marca, wybuchła pandemia. Świat kolarski w tej zaistniałej w marcu 2020 roku sytuacji jakby przycupnął. W kwietniu, w maju, w czerwcu, w lipcu zaczęto się rozglądać, czy będziemy robili jakieś imprezy. Kaczmarek w roku ubiegłym ruszył dopiero z początkiem sierpnia. Zaplanowanych było 11 imprez, ostatecznie odbyło się 6. A w tym roku wszystko zaplanowanych jest 11 imprez, ponad 400 zawodników. Także można powiedzieć, jeśli będzie tak dalej, no to będzie dobrze. Ludzie są złaknieni kolarstwa, są złaknieni sportowej rywalizacji, potrzebują bycia z sobą. Te imprezy radują ludzi i też są takim, powiedziałem, elementem balansu, równowagi psychicznej w tych trudnych czasach, z którymi przyszło nam się zmagać.
Niecałe 9 minut dzieli nas od godziny 22. To już wszystko w dzisiejszym magazynie sportowym Radia Zachód. Za wspólnie spędzoną prawie godzinę dziękuję. Jakub Lesiński, kłaniam się. Do usłyszenia.